Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
W dialogu o Bogu witam bardzo serdecznie, Krzysiek Diuk. Tak jak zapowiadałem tydzień temu, dzisiaj kontynuujemy rozmowę z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim, jezuitą, który przez 30 lat pracował na Bliskim Wschodzie, głównie w Syrii. Ci, co słuchają naszych audycji i słuchali tydzień temu, już wiedzą. Dzisiaj będziemy kontynuować ten temat. Witam ojca bardzo serdecznie.
Witam również.
Trochę sobie powiedzieliśmy o współistnieniu w zeszłym tygodniu, o wzajemnym szacunku. Pewnie tu będziemy mieli różne zdania ogólnie na ten temat, czy można współistnieć, ale żeby tak zacząć, to powiem, dosyć niedawno widziałem otwarcie świątyni islamskiej przez Tatarów krymskich. Oni od lat żyją w Polsce i nie ma z tym żadnego problemu. Ja znam dżihada, który też będzie gościem naszych audycji, który studiował w Polsce, teraz założył firmę już jakiś czas temu, bardzo dobrze prosperuje, jest muzułmaninem, jest świetnym człowiekiem, ale nie znamy islamu, a jak czegoś nie znamy i widzimy zamachy, tak jak to ma miejsce teraz, no to się tego boimy, to jest naturalne. Ojcze, czy powinniśmy się bać islamu? Czy możemy muzułmanina utożsamiać z terrorystą? Czy powinniśmy to w jakiś sposób rozdzielić?
Czy powinniśmy się bać? Myślę, i to nie jest ucieczka od odpowiedzi na to pytanie, powinniśmy się bać głupoty, powierzchowności, takiej sztampy w myśleniu, ponieważ nie rozumiejąc, nie możemy rozumnie działać, a jeśli człowiek rozumnie nie działa, to znaczy, że to, co tworzy, będzie trzeba przetworzyć, zmienić. Do tego potrzebne jest rozumienie. Mówiąc o poprzednim spotkaniu, o szacunku, w dalszym ciągu mówię to dlatego, że jestem chrześcijaninem, kapłanem, zakonnikiem. Nie możemy inaczej, nie możemy powiedzieć, no Ewangelię zawieszamy, ona nie zdała egzaminu, a więc jak jesteśmy w Kościele, to mówmy o miłości bliźniego, mówmy nawet o miłości nieprzyjaciół, ale mówmy, ponieważ w życiu codziennym odłóżmy no, Ewangelię i zdecydujmy, czy to jest możliwe, czy nie. I tak w takim postawieniu sprawy, jakby jest, no to w tej chwili po zamachach we Francji to oczywiście jest niemożliwe, a więc szacunek, a więc miłość zostawmy, to nie pasuje do naszej rzeczywistości. Nie mogę tego powiedzieć. Oczywiście, bardzo często już o tym też wspomniałem, miłość traktowana jak slogan, no o miłości, no to może chrześcijanin, gorący, gorliwy chrześcijanin mówić o miłości i za chwilę powie, że z tym to nie rozmawia, a tamten to jest i się określi go jędrnym słowem, z tym to się nigdy nie pojedna, na tamtego nagada i tak dalej. A więc oczywiście, jeśli mówimy o miłości w taki sposób, to lepiej nie mówić. Natomiast nie możemy pozbyć się tego zasadniczego kanonu naszej religii, która jest miłością. Kiedy zapytano Chrystusa o to, jakie i które najważniejsze z przykazań, Pan Jezus nie powiedział, że najważniejsze, ale że wszystkie tutaj, i prorocy, i całe prawo mieści się w tym jednym, miłuj. I nie ma od tego odejścia. To musimy jasno powiedzieć inaczej, jakim prawem my możemy powoływać się na Chrystusa, kiedy negujemy Jego słowo i w takim punkcie centralnym. Tylko jak rozumieć, tylko nie spłycać tego problemu, nie spłycać problemu miłości. Nawet wtedy, kiedy dwoje przyrzekają sobie tę miłość przy ołtarzu i oni się wzajemnie wybrali, kochają się i to dla nich jest radością i dumą powiedzieć, uroczyście, podczas ceremonii ślubnej, że tak, że miłuję Ciebie, kocham Ciebie i z Tobą całe życie chcę spędzić, będąc wierny tej miłości. To są słowa, bez łaski Bożej, to są słowa też heroiczne. To nie jest tak, być może, że łatwo powiedzieć to podczas liturgii, ale temu słowu dać wartość jutro, pojutrze, jak są dzieci i dalej, to jest heroiczne. Owszem, trzeba mówić o heroicznej miłości, która każdego z nas obowiązuje. Teraz należy to odróżnić od naiwności, od powierzchowności. A więc powierzchownie mówimy, że zapraszamy wszystkich ponieważ cierpią warunki wojenne tam u siebie na Bliskim Wschodzie i widzieliśmy tyle obrazów, tyle jesteśmy naszpikowani wiadomościami o tragedii tych ludzi, o bestialskich egzekucjach, o tym, że giną przedostając się przez morze. Miłość to nie tylko euforia albo uczuciowość, bo jasne, że to mobilizuje nas do działania, ale koniecznie trzeba zapytać się, a dlaczego ta wojna trwa długi czas? Co się stało, że teraz otwarto? Co to jest? Zmniejszyła się granica teraz. Turcja została w jakiś sposób przybliżona do tej Europy. Teraz pływają w pław. Jak to się dzieje, że teraz tysiące ludzi, to nie to, że tam jednostki zostały przechwycone, ale że to idzie szturm, idzie wędrówka ludów, której nie można zatrzymać. Nie chcą, nie pozwalają zatrzymać, tylko chcą wylądować w Niemczech. Co się stało? Trzeba to zrozumieć. Inaczej tylko operować hasłem miłość, miłość, to daleko nie zajdziemy tym. I możemy sobie napytać biedy i tu brakuje miłości, tej prawdziwej miłości do swojego kraju, do swojego narodu, do naszej kultury. Tu jest pierwsze pytanie, dlaczego na przykład Angela Merkel pojechała do Turcji, teraz pojechała do Turcji, już wiadomo, że miliardy tam trzeba dać, a więc to Turcja może i nie ale nie musi. Że jakoś trzeba szukać przyczyny, to dla laika jest ewidentne. Tyle lat nie było problemu, teraz zrobił się. I mimo tych rozmaitych spotkań na wysokim szczycie emisariuszy z europejskich urzędników najwyższej rangi, nie jesteśmy w stanie tego opanować. Zaczyna trzeszczeć Unia, zaczynają się poszczególne państwa buntować, protestować. Kto za nas decyduje? Dlaczego? To jest jedna kwestia, która nie znalazła odpowiedzi, do tej kamufluje się, nie mówi się. Jak to było, że tam wtedy były te drzwi zatrzaśnięte, a teraz są otwarte? To nie dlatego, że Węgry wybudowały ten mur. To coś innego się stało, to jest kwestia polityki. Wspomniałem o papieżu. Nikt nie przywołuje tego. Wyśmiany był papież. Milczeniem pominięto jego interwencję, a ona bardzo pomogła na początku, bo wiadomo było, że to nie jest wojna religijna, ponieważ jedynie Kościół miał odwagę powiedzieć w osobie papieża, nie chcemy tej wojny, to jest niesprawiedliwe, zatrzymajcie, nie chcemy inwazji. Oni pamiętali, tylko że pamięć, środki masowego przekazu, nowe informacje, zdarzenia sprawiają, że dezaktualizują się pewne przekonania, pewne wydarzenia tracą tą jasność. To jest sprawa, którą nie można pominąć. Tak samo jak nie można pominąć tego, że ci ludzie głosem, powołuje się nam takiego chłopaka, na pewno on był widziany, pewnie pan też widział, bo to po Europie się rozniosło. Młody Syryjczyk, chyba 14-letni chłopaszek, który łamaną angielszczyzną mówił w Budapeszcie, że my nie chcemy Europy, my nie chcemy tu przyjeżdżać, ja nie chcę, zatrzymajcie wojnę tam u nas w Syrii, to my wrócimy. On taki jakby zażenowany, ale wyrażał to, co ja widziałem. Rzeczywiście ludzie nie chcą opuszczać swoich domów. Oni ciężko pracowali, żeby mieć to mieszkanie, żeby mieć lodówkę, żeby mieć ten fotel, żeby kupić jeszcze. On się dobrze czuje w swojej kulturze. On tutaj jest pariasem bardzo często, nie rozumie, nie znając języka. On będzie tym człowiekiem drugiej kategorii. Ale uciekają, chrześcijanie też uciekają, mówią, dla dzieci, żeby dzieci tutaj nie chodzą do szkoły. No te, nasze dzieci, to jest nasz pierwszy obowiązek, żeby pierwsze uratować ich od śmierci, od tego, żeby poszli na wojnę, żeby mogli się wykształcić i jakoś życie w znośny sposób prowadzić. Dlatego trzeba zrewidować i powiedzieć, dlaczego ta wojna? Dlaczego Zachód pomagał? Dlaczego Zachód wszedł do tej wojny? I co zyskał? No, jeśli patrzymy na to, co się stało, to same straty. Ta wojna została podjęta w imię walki z terroryzmem na całym świecie. To tamten 11 września. A więc trzeba ścigać ten... I teraz wyobraźcie sobie, że siły skoncentrowane, bo przecież to była koalicja, więc inne państwa też poparły. I ta koalicja światowa, walcząc z terroryzmem, jak to się stało, że nowe państwo powstało? Jakie? Państwo islamskie.
Państwo wyznaniowe.
I tam właśnie, gdzie koncentrowała się polityka, tam właśnie, gdzie najwięcej było wojsk i cała uwaga, że tam powstało i nie wiadomo, jak powstało to państwo islamskie. I wiadomo, że to kolosalne pieniądze, że mają nowoczesne uzbrojenie, że posiadają setki nowiutkich spod igły Toyoty. No to nie przywieźli ci chłopcy, którzy przyjechali, tam młodzi ludzie, czy to z Paryża, czy z Londynu, pieniądze mając w kieszeni, to nie oni kupili to. Na to nie mamy odpowiedzi, mamy odpowiedź. Potrafimy obserwować wszystko, co się dzieje, igłę dostrzec, jak jest przeniesiona. Potrafimy się poruszać. Ja tutaj w Łodzi na sąsiednią ulicę nie dotrę, jeśli nie z satelity mi nie powiedzą, którędy iść, bo wszystko widzą. A tutaj nie wiadomo, skąd to państwo, skąd te armie, skąd te pieniądze. To dzieje się, jest polityka odpowiedzialna za to. Nie można tylko rzucać się i pomagać. Jeszcze lepsza pomoc, jak się u źródeł stanie, jak się zatamuje to źródło zagrożenia i niebezpieczeństwa. Inaczej nie starczy sił. I tutaj właśnie ja, no, kwestia odpowiedzialności, która wiąże się z mądrością, rozumnością.
Przestronnych komnatach znalazł dla mnie dom.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Nasza audycja się nazywa W Dialogu o Bogu. Trochę poszliśmy w politykę, ale myślę, że warto znać zdanie kapłana, który przez 30 lat pracował właśnie tam, i to spojrzenie. Myślę, że to jest cenne, żeby zobaczyć. Ale żeby nam nie zabrakło czasu, tak jak tydzień temu, to wiem, że napisał ojciec książkę Życie między pustyniami. Dwa słóweczka. Tak? Można już ją nabyć, tak?
Tak.
Czy tam jest... No właśnie, o czym jest ta książka?
Książka jest o klasztorze na pustyni, niedaleko od Damaszku, 100 kilometrów od Damaszku. Tam były ruiny klasztoru z IV wieku. On zaczął się od pustelników, którzy tam na tej skalistej pustyni mieli swoje miejsce modlitwy i pokuty, i który został odbudowany i został tam stworzony ośrodek dialogu pomiędzy chrześcijanami, muzułmanami, chrześcijaństwem i islamem. I to odbudowany w taki zupełnie niekonwencjonalny sposób, taki poprzez udział osób, które przyjeżdżały tam, pielgrzymów, którzy przyjeżdżali, ich wsparcia, i jednocześnie uczestnicząc w życiu duchowym. To nie tak, że najpierw odbudowany i klucze zostały wręczone przeorowi i on przyszedł ze wspólnotą, tylko ten klasztor się odbudowywał, budowała się wspólnota i budowała się również ta kwestia, ta sprawa dialogu z islamem. Ponieważ ja tam uczestniczyłem też od początku, byłem z ojcem Paulo Dall'Olio, który został uprowadzony przez państwo islamskie, ojca Zihada, który w przyszłym tygodniu będzie w Lublinie, będzie prowadził rekolekcje kapłańskie Zihada Murada, który uciekł z państwa islamskiego, został przez nich uprowadzony również. Tam są osobistości, Mirna Nazur, są osobistości, które jakoś znaczące są dla obecnej chwili tej historii Kościoła i tego, co się dzieje w Syrii. Dla mnie to jest też retrospekcja tego, co się działo z Syrią, jak wyglądała Syria. To owszem klasztor, ale to mówimy o życiu religii, o tym, co Pana interesuje. bo to jest znak zapytania, to jest więcej znak czasu, to co się... Rozumiejąc Syrię, będziemy rozumieli lepiej to, co się u nas dzieje i co może się dziać. Zresztą to szokujące są słowa, bo to nie są rzucone okazjonalnie i nigdy do nich nie powrócił papież, ale kilkakrotnie powrócił, powiedział, że to, co przeżywamy, to jest trzecia wojna światowa, w kawałkach on to nazwał.
Papież Franciszek,
w kawałkach. A więc to jest takie objaśniające naszą sytuację. Ja tego bał się zlekceważyć, te słowa, szczególnie w kontekście tych Ewangelii, które teraz są o końcu, o znakach czasu, żeby się odnaleźć. Watykański II, żeby się dobrze odnaleźć w tej rzeczywistości. Zazwyczaj było tak, że lekceważono sobie, i my nie możemy sobie zlekceważyć teraz również tych objawień maryjnych, do których mamy pełną wolność, żeby do nich przystąpić albo nie, przyjąć albo nie. To nie są prawdy wiary wymagane przez Kościół do zbawienia, ale zagęszczenie tych informacji, tych rozmaitych znaków i jednocześnie takie stwierdzenie człowieka, który jest realistą, papieża, który zna życie i ma echa zarówno ze strony tych wysokich półek czy pułapów politycznych, jak i zna życie, również to życie prostych ludzi. To powiedzenie, że to jest trzecia wojna, nie można tego zlekceważyć i nie można tego przeoczyć. Inaczej spojrzymy na konflikt na Ukrainie, inaczej spojrzymy na Syrię i może będziemy zachęceni do tego, żeby bardziej odpowiedzialnie potraktować to, co obecną chwilę, co się dzieje.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Ojcze, jakby ojciec miał powiedzieć Pan Bóg. Kto to jest Pan Bóg? Bo często w naszych audycjach, jak rozmawiamy, nasze audycje mają bardzo różny charakter i świadectw, i rozmów właśnie, tak jak teraz. Ale Bóg często jest takim sędzią sprawiedliwym dla wielu osób. Ten obraz się później zmienia i jest dostrzegany jako miłosierny ojciec. Jestem ciekawy, jak ojciec widzi Boga. Kto to jest Bóg?
Pan, nie chciałbym być sztuczny i tak odpowiedzieć to albo katechizmowo, albo kaznodziejsko, albo ewangelicznie, ale nawet ewangelicznie odpowiedzieć. Ja wiem, że pan szuka no, takiej odpowiedzi, która by wyrażała jednocześnie nie tylko stanowisko, właśnie stanowisko oficjalne Kościoła, ale,
oczywiście.
Ale to jestem. To dyktują warunki, a więc nasza rozmowa, no i również ten czas liturgiczny i tak spontanicznie, jeśli miałbym powiedzieć, no to jest naszą nadzieją. Nasz świat potrzebuje nadziei. Jesteśmy zakołowani, jest tak doskonale manipulacja prowadzona, jest tak tyle relatywizacji, jest tyle pretensji do tego, że się rozumie, bo się widziało coś tam w internecie, bo coś się tam usłyszało. To jest wszystko rozsypane, nie można tego pozbierać razem i każdy ma rację i każdy może udowadniać, że ma rację. A więc dlatego, żeby miał rację, no to musi być piękna panienka i rozebrana, żeby ona mnie przekonała, no bo jej obraz jakoś tak jest trafny, czy jakoś inaczej, cudacznie, czy. Otóż w tym bałaganie potrzebne jest uporządkowanie i takie zaufanie jakieś głębokie, a nie tylko odwołanie się do jakiegoś modelu, a tych modeli to tak w supersamie jest mnóstwo, to ja dzisiaj ten sobie wybieram. To jest jedyny Bóg. No i to ten jedyny Bóg jest, potrzebny jest jedyny, a nie mnóstwo bogów, no atrakcyjnych nawet, jest jedyny prawdziwy Bóg. Ale cóż my o Nim i kto to jest tym Bogiem? Jezus Chrystus jest nauczycielem, ja Jemu ufam. Dzisiaj trzeba zaufać komuś, zaufać, żeby móc się pozbierać, żeby się nie pogubić, żeby sobie samemu nie przeczyć, żeby w końcu nie ulec sceptycyzmowi, że to jest, wszystko jest relatywne, wszystko jest dobre, wszystko niedobre i tak dalej. A więc Bóg Jezusa Chrystusa, no, Jezus Chrystus jako Syn Boży, jako obraz prawdziwy, jako Słowo Boże, Słowo, którego powinniśmy słuchać, Słowo, które się wcieliło, a więc to nie jest napisane tylko Słowo, które studiować z okularami na nosie, tylko to jest osoba, z którą możemy się spotykać, powinniśmy się Jego trzymać. To jest dla nas droga, która prowadzi do Boga, do Ojca. On jest dlatego drogą, bo On jest jedno. On nigdy nie odszedł. No, On zawsze był z Ojcem i tak dalej. No, w tym kierunku bym szedł.
No cóż, to ja podsumuję chyba już takim sloganem chrześcijańskim. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Myślę, że to jest dobre podsumowanie naszej rozmowy. Ojcze, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo, bardzo cieszę się,
że mogliśmy
się spotkać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy tutaj ze studia Radia Niepokalanów. Zapraszam na naszego Facebooka w Dialogu o Bogu. Tam się możecie dowiedzieć, o czym kolejna audycja i kto będzie gościem. Lajkujcie. A no i oczywiście już niedługo będzie też rozmowa z zespołem Mocni w Duchu, z muzykami, o nowej płycie i będziemy prezentować Wam nowe utwory. Mogę powiedzieć, że świetne. Także do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.